Oskarżona nie była aniołem śmierci, była diabłem śmierci. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, za sprawą którego możecie mieć dostęp do tysięcy książek w swoim telefonie. Wśród nich książką, która mnie zdecydowanie poruszyła i uzupełniła temat odcinka, jaki dla Was przygotowałam, jest Pielęgniarka. Historia zbrodni, które wstrząsnęły Skandynawią, Christiana Corfixena. Jeśli śledzicie moje media społecznościowe, to wiecie, że byłam w Danii, a ta sprawa była jednym z powodów, dla którego tam pojechałam. Uznałam, że to właśnie ta historia zakończy pierwszy sezon serii Zbrodnie po nordycku. Dodam, że na YouTubie będą czekać na Was nagrania i zdjęcia z Danii. Na podstawie wspomnianej książki Christiana Corfixena powstał też serial na Netflixie, a historia ta naprawdę mrozi krew w żyłach. W końcu myśl o tym, że pielęgniarka, która ma pomagać ludziom, tak naprawdę odbiera im życie, jest przerażająca. Pozycja pielęgniarka to wielokrotnie nagrodzony reportaż, a autorowi udało się dotrzeć do kluczowych dla tej sprawy osób. W tym samej Christine Eistrup Hansen. Znajdziemy też tam raporty policyjne, dokumentację medyczną i śledczą. Zdecydowanie jest to książka, która zainteresuje każdego fana tematyki kryminalnej. Jeśli więc lubicie poznać jak najwięcej szczegółów dotyczących spraw kryminalnych, a wiem, że tak jest, to dodajcie pielęgniarkę do swojej półki w aplikacji BookBeat. A jak już jesteśmy przy aplikacji, to mam dla Was świetną wiadomość. Wraz z partnerem dzisiejszego odcinka mamy dla Was specjalny kod, który nowym użytkownikom aplikacji BookBeat daje 40 godzin darmowego słuchania przez 60 dni. Dodam, że tak dobrej oferty do tej pory nie było. I co istotne, możecie z niej skorzystać tylko do końca czerwca. Wystarczy, że zarejestrujecie się na stronie www.bookbeat.pl i wpiszecie kod HISTORIE. Następnie ściągniecie aplikację na urządzenie mobilne i możecie wybierać wśród tysięcy książek do słuchania. A żeby było jeszcze łatwiej, to możecie też kliknąć w specjalnie przygotowany link, który znajdziecie w opisie. Słuchać audiobooków możecie tylko poprzez aplikację. W przeglądarce znajdziecie katalog i wyszukiwarkę, które można przeglądać bez logowania. Dodatkowo aplikacja ma takie funkcje jak zmiana prędkości czytania lektora czy wyłącznik czasowy, dzięki czemu nie zaśniecie z włączoną aplikacją. Naprawdę polecam Wam skorzystać z tej opcji. Zwłaszcza, że jest to darmowy dostęp przez 60 dni. Idealnie na wakacyjny czas, podróże i nie tylko. Przekonajcie się sami i koniecznie dodajcie pielęgniarkę na swoją półkę, która będzie świetnym uzupełnieniem dzisiejszego odcinka. A teraz zapraszam Was do wysłuchania tej historii w moim wykonaniu. W odcinku pojawią się zdjęcia i komentarz Sandry, która mi przy tej sprawie pomogła. Pernille Kurzmann miała dylemat. Była nową pielęgniarką w zespole szpitala Nykubingfesta i bała się, że nikt jej nie uwierzy. Czuła jednak, że musi coś zrobić, bo pacjenci umierali na jej oczach, a ona nie była w stanie ich przed tą kobietą uchronić. Jednocześnie oskarżenie Christine Eistrup Hansen o to, że celowo zabija pacjentów, brzmiało jak coś niedorzecznego. Ale tak było. Była tego pewna. Dobrze, że porozmawiała z Nilsem Lundenem, ordynatorem na oddziale ratunkowym. On na początku też jej nie wierzył, ale w końcu dał wiarę jej słowom. Skoro przekonała jego, to przekona i policję. Tak, musiała to zrobić. Miała dowody i bardzo mocne podejrzenia. Zrobiła, co mogła. Teraz wszystko było w rękach policjantów. Sięgnęła po słuchawkę i wybrała numer alarmowy. Gdy odezwał się dyspozytor, przedstawiła się, a następnie wypowiedziała na głos swoje myśli. Dania wielokrotnie uznawana była za najszczęśliwszy kraj na świecie. Jednak i w tym kraju są miejsca, które wcale za tak przyjemne do mieszkania nie są uważane. Szpital w Nykoping Fosta jest tego przykładem. Zanim jeszcze zrobiło się o nim głośno, ze względu na sprawę, którą wam dzisiaj opowiem, tak naprawdę już cieszył się niechlubną opinią. Najgorszego szpitala w całej Danii. Nykoping Fosta to największe miasto na wyspie Fosta. Szpital, który tam się znajduje, jest najdalej na południe położonym szpitalem w Danii. Jego zła opinia sprawia, że pacjenci wolą nie ryzykować i pojechać do szpitala w Køge. I trudno im się dziwić, bo od dawna w raportach wychodziło, że było to miejsce, w którym umiera najwięcej przyjmowanych pacjentów. Warto jednak podkreślić, że wcale nie wynikało to z niekompetencji pracujących tam lekarzy czy pielęgniarek, a raczej samej lokalizacji miejsca. Oczywiście sprawa Christiny zupełnie zmieniła ten obraz, ale warto podkreślić, że była ona wyjątkiem. Dziennikarz Christian Corfixen powiedział, że to, co sprawiło, że zainteresował się tą sprawą, to to, że takie przypadki są w Danii niezwykle rzadkie. Dodał, że cały system opieki zdrowotnej opiera się na zaufaniu i na tym, że właśnie pacjenci ufają tym, którzy się nimi opiekują. Więc taki przypadek osoby, która celowo postąpiła odwrotnie, poskutkował tym, że o tej sprawie było głośno. Według danych z 2022 roku miasto to liczy prawie 17 tysięcy mieszkańców i od dekady utrzymuje się mimo wszystko na podobnym poziomie. A wspomniany szpital obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników. Wspomniałam, że problemem tego miejsca był nie tyle co personel, ile lokalizacja. I już tłumaczę, o co chodzi. Generalnie od końca lat 90. XX wieku miasto przestało się rozwijać i wzrosło w nim bezrobocie. Według statystyk bez pracy było nawet 25% mieszkańców. Wpłynęło to oczywiście też na ich zamożność i na to, jak dbali o swoje zdrowie, a w zasadzie nie dbali. I choć ceny domów są tutaj dużo niższe niż w porównaniu z resztą kraju, to wcale jakoś chętnie ludzie tam się nie przeprowadzają. Średnia długość życia też w tej części kraju jest jedną z najniższych. Do tego mieszkańcy tych okolic wydawali się być bardzo chorowici, bo u wielu z nich zdiagnozowano więcej niż jedną chorobę. Jeśli dodamy do tego nie do końca sprzyjający zdrowiu styl życia i niedbanie o siebie po prostu, stosowanie różnych używek, to da nam to pewien obraz, jakiego typu pacjenci trafiali do wspomnianego szpitala. Jak się domyślacie, nie było też to miejsce, w którym lekarze chcieliby pracować. Nie kojarzyło się ono z prestiżem. Większość specjalistów wolała znaleźć pracę gdzie indziej. Ci, co zostali, oczywiście starali się stanąć na wysokości zadania, ale często było to bardzo trudne. Oddział ratunkowy w szpitalu w Nykoping Fosta mieści się na parterze. Nazywa się go najdłuższym oddziałem ratunkowym ze względu na to, że właściwie cały czas się idzie takim długim korytarzem, a po kolei mija kolejne jego sekcje. Te sekcje to SOR 1, SOR 2 i SOR 3. I te sekcje podzielono według tego, jakiej pomocy medycznej wymagają pacjenci. Aby jeszcze łatwiej było przyporządkować pacjentów do odpowiedniego działu, do odpowiedniej części oddziału ratunkowego, to przyporządkowano im jeden z czterech kolorów. Zielony, żółty, pomarańczowy lub czerwony. Jak się pewnie domyślacie, czerwony świadczył o tym, że stan pacjenta wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej. To, co też warto zaznaczyć, to to, że SOR to taki oddział, gdzie przyjmowano pacjentów na krótki czas. Raczej nie było to dłużej niż 48 godzin. Jeżeli było, no to wtedy trzeba było ich przenieść na inny oddział. I właśnie w tym miejscu pracę zaczęła 27-letnia Pernille, która 4 miesiące wcześniej ukończyła szkołę pielęgniarską. Była to jej pierwsza praca jako pielęgniarki i bardzo chciała już zacząć pracować w zawodzie. Stresowała się początkami, ale wierzyła, że zdobyła wiedzę i szybko sobie poradzi. Szpital w Nykoping-Faste wybrała nie bez powodu. Miała dziecko, z którego ojcem nie była w związku, ale chciała, żeby mieli regularny kontakt. Zresztą miejscowy szpital potrzebował kogoś do pomocy, więc kobieta uznała, że to świetna okazja. Początkowo kobieta nie do końca odnajdywała się w tym miejscu. Czuła dystans, nieśmiałość wobec bardziej doświadczonych pracowników. Wydawało jej się, że jeszcze umie za mało. Gdy zaczęła tam pracę, to Christina pracowała w tym miejscu już nieco ponad półtora roku. I można powiedzieć, że była taką legendą. Wszyscy o niej mówili i ją podziwiali. Opisywana była jako urocza, charyzmatyczna i że chętnie zajmowała się nowo zatrudnionymi osobami. Więc gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, wzięła Pernille pod swoje skrzydła. Jej przełożona mówiła jej, że nie znajdzie lepszej nauczycielki. Pernille więc cieszyła się, że będzie się uczyła pod okiem najlepszej. I faktycznie Christina okazała się być bardzo miła i uczynna. Co chwilę pytała, czy coś potrafi, czy jej pokazać, czy wie, gdzie coś leży i tak dalej. Stwarzała wrażenie osoby bardzo sympatycznej, uczynnej, chętnej do pomocy, ale też i z wielką wiedzą. Było jednak w niej coś takiego, co zastanawiało Pernille. Kobieta zdecydowanie lubiła się wyróżniać. I to nie tylko tym, jak pracowała, ale też tym, jak wyglądała. Ładnie się malowała, farbowała włosy na czarny kolor, zdecydowanie podobała się mężczyznom. Do tego u niej ciągle się coś działo. Niemal każdego dnia miała do opowiedzenia zaskakującą historię. Była w centrum uwagi i wyglądało na to, że świetnie się czuje w tym miejscu. W przeciwieństwie do Pernille, która wolała zostawać z boku. Nie czuła się jeszcze tak pewnie. Opowieści Christiny były tak zaskakujące, że często komentowano, że jej to się zawsze coś przydarzy, że ma jakiegoś pecha, że to aż niemożliwe, że ciągle ją to spotyka. Ale tak było. I w życiu osobistym, i zawodowym ciągle coś się działo. Jakoś tak zawsze było, że to dyżury Christiny sprawiały, że było intensywnie. To ona musiała się mierzyć z tym, że odchodzili kolejni pacjenci. Akurat zaskakująco często na jej zmianie. Ale przecież robiła co mogła. Zawsze walczyła do końca. Nigdy się nie poddawała. Christina Eistrup Hansen urodziła się w 1984 roku. Według osób z jej otoczenia była dobrą i kochającą matką oraz oddaną dziewczyną, która była w trakcie budowy domu i rozpoczynania nowego rozdziału z planami powiększenia rodziny ze swoim obecnym chłopakiem. Szkolić się na pielęgniarkę rozpoczęła w 2004 roku, po tym jak wcześniej pracowała w domu opieki. Studia pielęgniarskie ukończyła w 2009 roku. Staż odbywała na oddziale ratunkowym szpitala Harelev i wtedy właśnie obudziło się w niej zainteresowanie pracą na takim oddziale. W 2007 roku poznała mężczyznę, który później stał się ojcem ich dziecka. Po ukończeniu studiów została zatrudniona na dwóch oddziałach szpitala Nykoping-Faste. Najpierw na oddziale medycznym N130 do 2012 roku, a następnie na oddziale ratunkowym. Christina wyróżniała się z tłumu. Jak mówiłam, lubiła być w centrum uwagi i nie do końca wszystkim to pasowało. Zwłaszcza, że też nie za wszystkimi się liczyła. Była na przykład taka sytuacja, że na urodzinach jednej z jej koleżanek flirtowała z chłopakiem przyjaciółki, a następnie pojechała z nim do domu. To sprawiło, że niektóre jej koleżanki z pracy przestały na nią patrzeć przychylnie. Ale dla niektórych wciąż była idealna. Chciały być takie jak ona. Jeśli chodzi o mężczyzn pracujących w szpitalu, to oni raczej postrzegali ją bardzo pozytywnie. Ordynatorem na tym oddziale był wtedy Nils. I kiedy dostrzegł Christinę, pierwsze na co zwrócił uwagę, to właśnie na jej atrakcyjny wygląd. Jego zdaniem była uprzejma, miała też odpowiednie kompetencje. zdecydowanie sprawiała wrażenie osoby, która bardzo angażuje się w swoją pracę. Nigdy się nie spóźniała, a wręcz często była za wcześnie. I to nie 5-10 minut, a nawet pół godziny. Wydawało się, że bardzo lubi to miejsce i jest oddana temu, co robi. W oczy rzucało się także to, że kobieta najwięcej uwagi poświęcała pacjentom, którym przyporządkowano kolor czerwony. Czyli takim, których stan był najcięższy i wymagali niezwłocznej pomocy. W zasadzie się z tym nie kryła. Bardzo często pytała, czy nie ma jakichś trudnych przypadków, właśnie tych cięższych, że chętnie wzięłaby przy nich udział. A w zasadzie innym pielęgniarkom to też odpowiadało, no bo nie każda chciała działać przy takich pacjentach. To było bardzo trudne, wyniszczające. Często też kończyło się ich śmiercią. Trzeba było być bardzo silnym psychicznie. A Christina wydawała się właśnie taka być. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Niestety w międzyczasie w jej życiu prywatnym przestało się układać. Rozstała się z ojcem ich córki. A następnie musiała się zmierzyć z kolejnym trudnym wydarzeniem, bo w październiku 2013 roku zmarła jej młodsza siostra. Po tym jak po półtora roku przegrała walkę z rakiem. Później twierdziła, że to właśnie w tym czasie zażywała lek nasenny, bo tak to na nią działało, że źle sypiała. Mimo tego dla otoczenia wciąż była profesjonalistką. Angażowała się w swoją pracę, dawała z siebie wszystko. Nikt nie miał do niej żadnych zarzutów, przynajmniej oficjalnie. Na pewno też przełożona pielęgniarek była z niej zadowolona i nie dała na nią powiedzieć ani jednego złego słowa. Podczas pracy na SOR-ze Christina przekonała się, że nie chce już wracać na oddział M130, że to właśnie atmosfera na tym oddziale, że ciągle się coś dzieje, że jest intensywnie, jej się podoba. Odkąd Pernille poznała Christinę, to w zasadzie bardzo często pracowały razem. Wydawały się być zgranym duetem. Faktycznie potwierdziły się też pogłoski, że na dyżurze z koleżanką zawsze się coś dzieje. Pernille odpowiadało jednak to, że w krytycznej sytuacji Christina przejmuje inicjatywę, że nie zostawia jej tego, tylko działa, bo nie do końca kobieta czuła się jeszcze pewna. Najczęściej razem pracowały od 19 do 7 nad ranem. Czasami były to spokojne noce, ale często też dochodziło do zgonów. Zwłaszcza, gdy pracowały razem. Pernille zauważyła, że sytuacja była często powtarzalna. Pacjenci wydawali się stabilni, nagle ich stan zdrowia się gwałtownie pogarszał i prawie umierali. A potem Christina bohatersko ich ratowała. Choć oczywiście zdarzały się sytuacje, że jej się to nie udało. Ale wydawało się, że jakoś szybko sobie z tym radzi, przechodzi nad tym do porządku dziennego. Gdy rano stawiały się ich zwinniczki, opisywała, co działo się w nocy. I to, co było zaskakujące dla Pernille, to, że ona przedstawiała to tak, jakby była gwiazdą tego wszystkiego. Jakby to ona zareagowała tylko ona wiedziała, co jest pacjentowi, tylko ona walczyła do końca. Tak przedstawiała historię, że wydawało się, że wszystko kręciło się wokół niej. A przecież oczywiście pacjenta ratowało kilka osób. I nie zawsze też tak było, jak Christina to przedstawiała. Na przykład przypisywała sobie rzeczy, które zrobili inni. I nie chodziło tylko o te dobre, ale czasami nawet i te złe. Po prostu chciała być w centrum uwagi. Nowo zatrudniona pielęgniarka nie do końca wiedziała, co o tym myśleć. Wiedziała, że jej bardziej doświadczona koleżanka ma uznanie wśród całej załogi szpitala. Więc też nie chciała jakoś jej ośmieszać, mówić, że tak nie było, zaprzeczyć jej słowom. Na pewno jednak zwróciło to jej uwagę i zastanawiała się nad tym. Ale uznała, że po prostu kobieta lubi, żeby się dużo wokół niej działo. Mimo, że kobiety spędzały ze sobą bardzo dużo czasu, to tak naprawdę nigdy się jakoś bardziej nie zbliżyły. Jedynie jeżeli już wymieniały jakieś wiadomości poza pracą, to też dotyczyły pracy. Nieco bliższe sobie były może w trakcie wspólnie odbywanego dyżuru, ale głównie to były jakieś żarty i tego typu rzeczy. Nie jakieś takie osobiste historie. Ewentualnie jeszcze czasami razem jechały do pracy. Pernille jednak cały czas nie opuszczało wrażenie, że coś jest nie tak. I nie chodziło tylko o te właśnie małe kłamstewka, o to, że kobieta lubi, żeby się wokół niej dużo działo, ale też zastanawiało ją to, jak pielęgniarka postępuje z pacjentami. Bardzo ją to frapowało, że gdy dochodziło do sytuacji, w której niezbędna była natychmiastowa interwencja, to w Christina wstępowała jakby taka euforia, nagle miała dużo energii. Wydawała się wręcz brutalna podczas udzielania pierwszej pomocy. Oczywiście wszyscy tłumaczyli to na zasadzie, że w trakcie ratowania czyjegoś życia nie ma czasu na bycie delikatnym, że trzeba działać szybko i konkretnie, a nie się zastanawiać. Na pewno kojarzycie takie sytuacje, że w przypadku udzielania pierwszej pomocy może dojść do złamania żebra. Ale nadal uważa się to za mniejsze zło niż właśnie nie podjąć resuscytacji. W każdym razie była na przykład taka jedna sytuacja, gdy starszy mężczyzna miał nagle zatrzymanie akcji serca. Pomocy próbowały udzielić mu dwie pielęgniarki i w pewnym momencie Christina wdrapała się na niego, usiadła na jego kroczu i zaczęła z całej siły naciskać na klatkę piersiową. Pierwsza myśl Pernille była taka, że kobieta z pewnością złamie mu kilka żeber. Ale wiadomo było, że trzeba człowieka ratować. Ale to, w jaki sposób robiła to pielęgniarka, sprawiało wrażenie wykraczającego poza pewne ramy. Bo Pernille odniosła wrażenie, jakby była w tym jakaś erotyczność. Jakby Christina osiągała przy tym seksualną satysfakcję. A mówiąc wprost, wyglądała, jakby uprawiała seks z pacjentem. Gdy mężczyznę udało się uratować, była w ogromnej euforii. Tylko wtedy Pernille się zastanawiała, co było przyczyną całej tej radości. Oczywiście jednak nie zawsze tego typu interwencje kończyły się dobrze. Czasami też pacjenci umierali, ale każdy, kto pracuje w służbie zdrowia, musi się z tym liczyć. Tylko zastanawiające było to, dlaczego umierali pacjenci, którzy wcale nie wskazywali na to, że są w takim stanie, iż może czekać ich wkrótce śmierć. Dla przykładu, na SOR-ze pojawił się pacjent, który miał problem z zatrzymaniem moczu, czyli nie był w stanie skorzystać z toalety. W związku z tym trzeba było mu założyć cewnik. Pernille zaopiekowała się pacjentem i wszystko wskazywało na to, że następnego dnia będzie mógł spokojnie wrócić do swojej rodziny. Nawet zapewniła jego bliskich, że wszystko jest pod kontrolą, że ona będzie przy nim czuwała i że niech sobie jeszcze tylko jedną noc poleży, a potem go wypuszczą. Gdy następnego dnia przyszła do pracy, była w szoku, gdy okazało się, że właśnie ten pacjent nie przeżył. To sprawiło, że kobieta coraz więcej zaczęła myśleć o Christinie i o tym, że to właśnie na jej dyżurach umierają pacjenci. Bo sprawdziła. Akurat gdy umarł pacjent, któremu założono cewnik, to Christina była na dyżurze. Na SOR-ze bliżej trzymała się z jedną z pielęgniarek, która nazywała się Katia. Odwrotnie niż w przypadku Christiny, akurat z Katią Pernille często się spotykała i rozmawiała o różnych swoich przemyśleniach. Tym razem postanowiła się podzielić swoimi wątpliwościami względem koleżanki z pracy. Wiedziała, że musi być ostrożna, bo przecież o Christinie wszyscy mieli takie dobre zdanie. Nie chciała, żeby to też poróżniło ją z przyjaciółką. Więc zapytała ostrożnie, czy nie wydaje jej się, że w trakcie dyżurów Christiny dużo osób umiera. Ale Katia jakoś na to nie zareagowała. Do głowy by jej nie przyszło, że ta świetna pielęgniarka mogłaby kogoś celowo zabić. Przyjaciółka Pernille była zaskoczona, ale też jakoś do końca nie mogła w to uwierzyć. Miała wątpliwości. Ufała Pernille, ale też wahała się, czy nie są to za szybkie wnioski. końcu Christina pracowała już tutaj 3 lata. Dlaczego miałaby kogoś zabijać? Przecież widziała, jak ratowała życie i to nie raz. Na razie uznały, że zatrzymają to dla siebie. Ale Pernille czuła, że nie ma do końca wsparcia w Kati. W międzyczasie, w związku z tym, że w szpitalu doszło do zgonu pacjenta, który miał problem z zatrzymaniem moczu, to według standardowych procedur należało ustalić przyczynę śmierci i czy nie było jakiegoś zaniedbania. I choć ordynator skonsultował się z innymi lekarzami i żaden z nich nie widział w zasadzie powodu, dla którego ten pacjent umarł, to jednak nic nie zwróciło ich uwagi. W związku z tym uznano, że jeszcze wykonają badania laboratoryjne, ale prawdopodobnie był to przypadek. Ostatecznie uznano, że mężczyzna musiał mieć jakieś problemy kardiologiczne i po prostu nie wykryto ich na czas. O sprawie zapomniano. Ale Pernille nie zapomniała o swoich podejrzeniach wobec Christiny. Cały czas miała w głowie 3 powody, dla których nie mogła o tym zapomnieć. Pierwszym było to, że pacjenci jakoś zawsze nagle gorzej się czuli, gdy dyżurowała Christina. Drugim, że Pernille nieraz przyłapała ją na tym, że kłamie w swoich historiach i przypisuje sobie rzeczy, których wcale nie dokonała. Trzecim, że Christina uwielbiała, jak wokół niej się dużo działo. Była trochę taką królową dramatu. Lubiła być w centrum uwagi i wydawało się, że zrobi wiele, aby tak pozostało. Jedna z osób, która z nią współpracowała po latach, mówiła, że kiedy faktycznie Christina była na dyżurze, to zawsze się coś działo. Były zatrzymania akcji serca, nagłe potrzeby ratowania czyjegoś życia. Jednym słowem, dramat. Ale była za to dobra w swojej pracy i słodka i zabawna. Miała też być dosyć popularna wśród swoich współpracowników. Mężczyźni podkreślali też jej urodę, że była piękną kobietą, ale do tego nie stroniła od pracy. Bardzo sobie ją cenili i lubili z nią działać. Głównie to byli oczywiście lekarze. Faktycznie jednak wśród całej załogi było takie przeświadczenie, że jak się ma dyżur, na którym jest Christina, no to będzie dużo do roboty. Ale nie traktowano tego jako, że to jest jakoś jej wina, tylko bardziej takiego ma pecha ta dziewczyna. Niektórzy też takie sytuacje, gdy stan pacjenta nagle się pogarszał, nazywali zmianami Christiny. Czasami jakieś plotki się pojawiały, ale nikt nigdy nie odważył się powiedzieć głośno myśli takich jak te, że może ona za tym stała, że właśnie stan tych pacjentów się pogarszał. Ale Christina, przez to, że też była taka charyzmatyczna i bezpośrednia, sprawiała, że niektórzy bali się jej wejść w drogę. Woleli z nią nie dyskutować. Robiła swoje, robiła to podobno dobrze i tego się trzymali. Mijały miesiące, a Pernille powoli oswajała się w nowym miejscu pracy. W oko wpadł jej też pewien mężczyzna, dokładniej ordynator Nils. Umówili się na randkę, potem na kolejną, a wkrótce zaczęli spotykać. Nie chcieli na razie ogłaszać tego oficjalnie, ale budowali związek. Dlatego też kobiecie trudno było się z nim podzielić swoimi wątpliwościami. Wiedziała w końcu, że jest jedną z ważniejszych osób na oddziale ratunkowym. I gdyby powiedziała mu, że podejrzewa Christinę o coś takiego, to też w pewien sposób mogłoby to świadczyć jakoś o jego niekompetencji. Mógłby to wziąć do siebie, wpłynęłoby to na jego męską dumę, a może nawet na ich związek. Co prawda próbowała jakoś podpytać, jakie jest jego zdanie, ale miała poczucie, że mężczyzna zupełnie o nic nie podejrzewa Christinę. Na razie Pernille uznała, że musi działać sama. Pomyślała, że może pójdzie w pierwszej kolejności do przełożonej pielęgniarek i powie jej o swoich wątpliwościach. Ale ta dała jej do zrozumienia, że tutaj nie donosimy na kolegów i koleżanki z pracy, a zwłaszcza na jednych z lepszych w swoim fachu. Więc jedyne, co kobiety uzgodniły, to to, że na razie dyżury obu kobiet nie będą się pokrywać. Pernille czuła, że jest między młotem a kowadłem. Że z jednej strony czuje taką powinność, że coś musi zrobić, bo przecież pacjenci umierają. Z drugiej bała się, że nikt jej nie uwierzy i tylko straci pracę. Postanowiła wtedy spotkać się z pielęgniarką, która akurat teraz była na zwolnieniu lekarskim, ponieważ była w ciąży. Wiedziała, że kobieta też miała mieszane uczucia co do Krystyny, ale nie wiedziała, czy będzie chciała z nią o tym porozmawiać. Temat tej kobiety był śliski. Ludzie bali się o niej mówić, bo tak naprawdę nikt potem w to nie wierzył. Więc początkowo Pernille uznała, że musi powiedzieć, że sama ma takie podejrzenia. Pielęgniarka była nie do końca chętna, aby wyjawić jej swoje przemyślenia, ale w końcu pękła i powiedziała, że też nad tym się zastanawiała. Że dlaczego to właśnie na dyżurach Krystyny tyle osób umiera. I że wydawało jej się, że być może ma w tym jakiś udział. I tu też wracamy do kwestii zaufania. Bo problemem było też to, że w zasadzie nikt nie kontrolował, jakie kto bierze leki, ile, dla kogo i tak dalej. Po prostu wchodziło się do odpowiedniego pomieszczenia, brało leki i wychodziło. Nigdzie tego nie zapisywało i tak dalej. W karcie pacjenta oczywiście potem pisano, jakie leki mu podano, ale w tym gabinecie nie było takiej na przykład listy, że wpisywało się wzięłam tyle i tyle. Więc to też był problem, że trudno było udowodnić, iż to Krystyna brała leki i potem je jakieś podawała pacjentom i tym samym powodowała ich śmierć. Pernille więc na początku nie mogła ustalić, czy faktycznie bierze te leki i jakie to są leki. Miała pewne podejrzenia, ale dopiero rozmowa z tą pielęgniarką w ciąży dała jej do myślenia, gdy ta opowiedziała jej o przypadku z 4 marca 2012 roku. Wtedy to doszło do tajemniczej śmierci 72-letniego mężczyzny. Arne Herskow został przyjęty do szpitala 17 lutego 2012 roku. Stało się to za sprawą jego młodszego brata, który bardzo martwił się o jego stan zdrowia. Bo znalazł młodszego brata na podłodze i totalnie wyziębionego. Ten też nie potrafił powiedzieć, jak to się stało, że się znalazł na tej podłodze. Zadzwonił na numer ratunkowy, a wkrótce jego brata przewieziono do szpitala. Mężczyzna w tym czasie cierpiał na niedowagę. Był bardzo szczupły. Do tego był odwodniony i miał niskie ciśnienie krwi. Pierwszą hipotezą było to, że pacjent cierpi na zapalenie płuc, dlatego przepisano mu antybiotyki. Kluczowe też było to, aby go odpowiednio odżywić, bo w takim stanie jego organizm mógł sobie nie poradzić z tą chorobą. Zanim trafił do szpitala, mężczyzna był w takim średnim stanie psychicznym. Raczej nie był zadowolony ze swojego życia, ale też tak nie było, że miał jakąś depresję. Trudno się mu zresztą dziwić, bo doświadczał straty dziecka. Czasami też sięgał po alkohol, ale jego bliscy zdecydowanie zaprzeczali, że był alkoholikiem. W każdym razie, gdy trafił do szpitala, zdecydowanie wymagał hospitalizacji. Mimo, że jego stan był poważny, to nic nie wskazywało na to, aby miał wkrótce umrzeć. Po pewnym czasie w szpitalu zaczęło się wydawać, że pacjent zdrowieje. Odzyskał apetyt, przytył kilka kilogramów, więc wychodziło na to, że wkrótce wróci do domu. Był też bardziej rozmowny i wydawał się taki bardziej energiczny, jakby właśnie wróciła mu chęć do życia. Na pewno nie wyglądał na kogoś, kto chciałby się go pozbawić. Dlatego też lekarze zdecydowali, że za około tydzień pacjent wróci do domu. Jego brata bardzo ta wiadomość ucieszyła i już nie mógł się doczekać, aż tak się stanie. Ale coś pokrzyżowało te plany. 4 marca, około godziny 9, rozbrzmiał alarm sugerujący, że pacjent wymaga natychmiastowej pomocy. Pierwsza do jego reanimacji rzuciła się Krystyna i robiła to w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli bardzo intensywnie, z użyciem dużej ilości siły. Niestety, Tym razem pacjenta nie udało się uratować. Jego brat był zrozpaczony i oczekiwał, że sekcja zwłok da odpowiedź. Dlaczego Arne zmarł tak nagle? W badaniu toksykologicznym wykryto, że w organizmie pacjenta znajdowały się ślady benzodiazepin oraz morfiny. I było to bardzo zaskakujące, ponieważ według karty pacjenta takie substancje nie zostały mu podane. Podobnie w historii jego choroby nie było żadnej wzmianki o tym, że kiedykolwiek stosowano jakieś leki, które zawierały te substancje. Skąd zatem znalazły się w jego organizmie? Lekarze nie wiedzieli. Zaczęli podejrzewać jedyne możliwe rozwiązanie. Arne podał je sobie sam. Dla brata mężczyzny to było żadne wyjaśnienie. Nie wierzył w to, że ten chciał odebrać sobie życie, że przecież było lepiej. Jasne, spotkała go wielka tragedia, ale nie wydawało się, że akurat teraz zamierzał się poddać. Zupełnie nie mógł się z tym pogodzić. Przez wiele miesięcy, a nawet i lat, chodził i prosił o ponowne badania. Walczył o sprawiedliwość dla brata, ale niestety nikt mu nie wierzył. Uważano, że nie może się pogodzić z jego śmiercią. Słysząc tę historię, Pernille postanowiła sprawdzić to wszystko. Zweryfikowała słowa swojej koleżanki i stwierdziła, że faktycznie tak było. Ta sprawa była dla niej podejrzana. Mając to wszystko w głowie, zdecydowała, że czas już porozmawiać z Nilsem. Kobieta stała przed trudną sytuacją, bo z jednej strony rozwijała właśnie związek z nowym mężczyzną i nie chciała tego zepsuć. Z drugiej był ordynatorem szpitala, w którym pracowała, a pod jego okiem mogło dochodzić do zbrodni. Wiedziała, że nie będzie to łatwa rozmowa i że mężczyzna może źle zareagować. Ale uznała, że nie ma wyjścia, że musi mu powiedzieć. Tak jak Pernille podejrzewała, pierwsza reakcja mężczyzny nie była najlepsza. Nie chciał wierzyć, że Christina, która była przecież tak dobrą pielęgniarką, mogłaby dokonać czegoś takiego. Dlaczego miałaby zabijać? Ale Pernille tłumaczyła, że sprawdziła księgę zgonów, że wszystko dzieje się na dyżurach Christiny i że widziała ją w różnych podejrzanych sytuacjach. Mężczyzna wyszedł wzburzony z jej domu. Uderzyło to też w niego bezpośrednio. W końcu to on odpowiadał za to, co działo się w szpitalu. Ale nie dawało mu to spokoju. Coś, co powiedziała Pernille, zasiało w nim wątpliwości. Musiał to sprawdzić. Pojechał więc prosto do szpitala. Zaczął przeglądać dokumenty pacjentów. A dokumenty jednego z pacjentów pokazał innemu specjaliście, aby ten ocenił, czy faktycznie mógł umrzeć z takiego powodu. Gdy potwierdził mu, że było to wątpliwe, mężczyzna postanowił jeszcze raz porozmawiać z Pernille. Był na siebie zły, że coś takiego mu umknęło, że miał się za doświadczonego i wykwalifikowanego lekarza. Był bardzo blisko Christiny, a jednak niczego nie podejrzewał. Wynikało to też z tego, że miał bezwarunkowe zaufanie do swoich kolegów i koleżanek z pracy. I prawdopodobnie to właśnie to sprawiło, że nie dostrzegł tego, co miał pod nosem. Gdy Nils spotkał się ponownie z Pernille, powiedział jej, że muszą opracować plan, bo na początku nikt im nie uwierzy, tak jak i on nie uwierzył kobiecie. Stwierdził też, że niestety jego trudniejsza część, czyli zbieranie dowodów, będzie należała do Pernille. W końcu, gdyby to on zaczął się kręcić wokół Christiny, ta mogłaby zacząć coś podejrzewać. Umówili się, że kobieta będzie zapisywać, co Christina robi i gdzie przebywa, jeśli stan pacjentów nagle ulegnie pogorszeniu. Pielęgniarka miała też kontrolować leki w magazynie i sprawdzać, czy nic nie zniknęło. Do tego miała zaglądać do pojemników na odpadki medyczne i w razie co zabezpieczać dowody. Powoli zbliżał się jej dyżur z Christiną. Z jednej strony liczyła, że będzie spokój, że może jednak to wszystko jej się wydawało. Z drugiej chciała zebrać dowody, jeżeli byłoby to prawdą. Im bliżej było do tego wspólnego dyżuru, tym bardziej kobieta się denerwowała. Było to też dla niej niezręczne o tyle, że przez ostatni czas unikała koleżanki z pracy, a teraz miały razem znów pracować. Zdecydowanie czuła poddenerwowanie. Bała się też, że Krystyna się zorientuje, co robi i że w związku z tym będzie bardziej czujna, a cały plan się nie powiedzie. W końcu, 28 lutego w sobotę, zaczął się dyżur. Krystyna jak zwykle pojawiła się w pracy wcześniej. Wszystko wskazywało na to, że noc powinna przebiec spokojnie, dlatego że tego dnia na oddziale nie było żadnych pacjentów w ciężkim stanie. Zarówno Krystyna, jak i Pernina podczas tego dyżuru miały być kierowniczkami. To oznaczało, że to one odpowiadały za pacjentów i w pierwszej kolejności decydowały. Na oddział została przyjęta m.in. 72-letnia Maggie Rasmussen. U pacjentki zdiagnozowano migotanie przedsionków, ale jej stan był stabilny. Był też 66-letni Viggo Petersen, który chorował na raka. I ze względu na jego stan zdrowia, w jego przypadku nie można było podjąć resuscytacji, gdyby doszło do zatrzymania akcji serca. Kolejną pacjentką na oddziale była Anna Poulsen, która miała 86 lat. Została przyjęta ze względu na to, że miała problemy z oddychaniem. U kobiety stwierdzono zapalenie płuc. Była bardzo osłabiona. Również i w jej przypadku kluczowe było to, aby zadbać o jej komfort, bo na wyleczenie raczej już nie było szans. W jej przypadku rodzina wyraziła swoją wolę, że gdyby doszło do zatrzymania akcji serca, to nie wyrażają zgody na resuscytację. Według nich miała to być właśnie wola Anny. I mimo tego, że kobieta była bardzo słaba, to wydawało się, że jeszcze trochę czasu przed nią jest. Miała apetyt, zachowała też siłę. Nic nie wskazywało na to, że dojdzie tej nocy do jej śmierci. Ale tak się stało. I co zaskakujące, o tym, że kobieta nie żyje, powiadomiła Krystyna, która już z korytarza była w stanie dostrzec, że ta nie oddycha. Po godzinie 20:30 oficjalnie stwierdzono jej zgon. Na SOR-ze zapanowała smutna atmosfera. Dla pielęgniarek zawsze był to cios, gdy jeden z pacjentów odchodził, nawet jeżeli były takie rokowania. Ale zanim zdążyły się nad tym zastanowić, znów został wszczęty alarm. Okazało się, że tym razem to 66-letni Viggo źle się poczuł. Pacjent również cierpiał na zapalenie płuc i przyjmował antybiotyk. Jednak ze względu na jego inne choroby, jak już mówiłam, nie można go było reanimować. Zanim jednak u Viggo pojawiły się komplikacje, wydawało się, że jest w całkiem niezłym stanie. Dlatego też wszyscy byli zaskoczeni, że teraz należy interweniować u niego. Jego stan udało się ustabilizować, ale po wszystkim Pernille postanowiła rozejrzeć się po sali. Na początku niczego nie dostrzegła, ale później, gdy przyglądała się kroplówce, coś zwróciło jej uwagę. Na dole rurki, przez którą szła kroplówka do wenflonu i potem do krwiobiegu pacjenta, dostrzegła jakąś dziwną substancję, nieodpowiadającą tej, która powinna być w kroplówce. Podejrzane krople miały mleczno-biały kolor. Pernille próbowała odtworzyć w pamięci, jakie leki mogły być właśnie tej barwy. W głowie miała tylko jedną myśl. To musiał być stesolid. Tylko dlaczego lek, który był stosowany na przykład w stanach lękowych, podano temu pacjentowi? Według jego karty nic takiego nie miało miejsca. Problem polegał też na tym, że to Pernille była odpowiedzialna za tego pacjenta, a nie Krystyna. Czy weszła do tego pokoju i postanowiła podać mu lek na własną rękę, a potem tego nie zanotowała? Nie miała pewności, ale zaczęła podejrzewać, że właśnie znalazła pierwszy poważny dowód. Dlatego zrobiła zdjęcie i zanotowała godzinę. A potem wymieniła kroplówkę i zabezpieczyła tę, którą zdjęła, jako dowód w sprawie. Podała też pacjentowi coś, żeby zapobiec działaniu tamtego leku, Na szczęście zrobiła to szybko i do ponownego pogorszenia jego stanu zdrowia nie doszło. Uspokojona Pernille wróciła do pokoju pielęgniarek. Po pewnym czasie dołączyła do niej Christina, która wskazała na pokój Vigo. Ruszyły tam we dwie, po czym okazało się, że mężczyzna nie żyje. Pernille sprawdziła mu puls. Niczego nie wyczuła. Vigo odszedł. Wtedy kobiecie puściły już emocje. Nie wytrzymała i poszła do pokoju z lekami, gdzie mogła być przez chwilę sama. Zadzwoniła do Nilsa i powiedziała mu, co się wydarzyło oraz, że jest pewna, że to sprawka Christiny. Partner kobiety, widząc, że to na nią bardzo mocno wpłynęło i że jest roztrzęsiona, uznał, że pora na to, by to on przejął stery i powiedział jej, co dalej ma robić. Powiedział, że najlepsze, co może teraz zrobić, to pomóc przyszłym pacjentom Christiny, aby już nikomu nie odebrała życia. Dlatego powinna wrócić na dyżur i zbierać dalej dowody. Niech tylko wytrzyma do rana i wtedy Nils się pojawi i razem już podziałają dalej. A w razie co, niech pisze do niego SMS-y. Gdy Pernille wyszła, okazało się, że Christina kłóci się z lekarzem. Była godzina 20:45, a ostry dialog pielęgniarki z lekarzem dyżurnym słychać było aż na korytarzu. Jej zdaniem lekarz niewłaściwie postępował z pacjentką. Kiedy dyskusja dobiegła końca i kobieta opuściła pokój magii, Pernille postanowiła zajrzeć do środka. Postanowiła wtedy zabezpieczyć worek na śmieci, podejrzewając, że być może i w tym wypadku Christina próbowała coś podać pacjentce. Przejrzała torebkę ze śmieciami i dostrzegła w pewnym momencie strzykawkę. Zmrużyła oczy i wtedy dostrzegła, że widzi resztki białego płynu. Czy to także był stesolid? Podejrzewała, że tak. Dlatego również i ten dowód zabezpieczyła. Zgodnie z jej podejrzeniami, chwilę później Maggie nie mogła oddychać. Ale przed zatrzymaniem akcji serca została uratowana dosłownie w ostatniej chwili. Dzięki temu, że Pernille wiedziała, że trzeba podać antidotum na stesolid. Po wszystkim roztrzęsiona Pernille wysłała SMS-y do Nilsa. Oboje byli już niemal pewni, że Christina zabija pacjentów. Ale zanim jeszcze zdążyli coś zrobić, doszło do pogorszenia stanu kolejnego pacjenta, Svenda Patersena. Mężczyzna był nieprzytomny i prowadzono resuscytację. Ale choć Christina recytowała lekarzom wszystkie ważne informacje o nim, niestety nie udało się go uratować. W końcu lekarz zadecydował o przerwaniu reanimacji. Pacjent zmarł. Po tych trzech zgonach Christina wydawała się być niewzruszona. W pokoju pielęgniarek mówiła, że do 23 będą trzy zgony. Brzmiała, jakby była z siebie dumna, że to przewidziała. Na pewno nie brzmiała, jakby była przytłoczona tym wszystkim. Najgorsze było to, że wydawało się, że Christina nie poprzestanie na tych trzech zgonach, że truje kolejnych pacjentów. Na chwilę jednak sytuacja się uspokoiła. Zbliżała się północ i wyglądało na to, że reszta dyżuru przebiegnie spokojnie. Korzystając z okazji, Christina postanowiła iść się przespać. Z kolei Pernille uznała, że to najlepszy moment, aby sprawdzić, jaki jest obecny stan leków. Według jej obliczeń brakowało 4 ampułek z adrenaliną i 1 ze stesolidem. Brakowało też leku podawanego pacjentom z zakłóceniami pracy serca. Zaczęła się więc zastanawiać, czy to przypadkiem tego leku Christina nie podała Maggie, u której stan zdrowia znacznie tej nocy się pogorszył. Najlepiej by było, jakby trafiła na oddział kardiologiczny, ale niestety nie było dla niej łóżka. Zanim jednak Pernille zastanowiła się, co robić dalej, nagle z pokoju Maggie dobiegł alarm. Było to zaskakujące, ponieważ cały czas śledzono rytm uderzeń serca pacjentki i nic nie wskazywało na to, że jej stan się pogarsza. Okazało się jednak, że ktoś zablokował funkcję alarmową aparatury. Natomiast ten mechanizm działa tak, że po 2 minutach ponownie się załącza i wtedy właśnie odczyty zaczęły być niepokojące. Pernille pobiegła więc do pokoju Magii, a tam ku swojemu zaskoczeniu zastała Christinę. Kobieta pochylała się nad nią i miała coś w rękach. Pernille, nie wiedząc za bardzo jak ma zareagować, zapytała, czy pomóc koleżance. Zdecydowanie wytrąciło ją to z równowagi. Nie spodziewała się tutaj Pernille i nie za bardzo zdążyła to ukryć. Choć Christina zaczęła coś chować za plecami, Pernille zaczęła się uważnie temu przyglądać. Powoli się do niej zbliżyła i wtedy dostrzegła. To były 2 strzykawki. Pernille postanowiła jednak zachować spokój. To jeszcze wciąż było za mało. Udała więc, że przejmuje wyjaśnienie Christiny, że ta poprawiała poduszkę pacjentce i wróciła do pokoju z lekami. A tam dalej miała podgląd na monitor pokazujący pracę serca pacjentki. Po 2 minutach znów jej stan się pogorszył. Personel medyczny rzucił się na pomoc Magii. Wydawało się, że Christina jest w swoim żywiole. Najbardziej zaskakujące było już to, że jako pierwsza przystąpiła do resuscytacji. Pernille wiedziała, że jest tylko jeden sposób, żeby uratować Magii, ale to by oznaczało, że musiałaby wyznać, iż ktoś podał jej niewłaściwy lek. Wiedziała, że trzeba będzie to później wytłumaczyć, ale postanowiła, że nie będzie się wahać. Wzięła antidotum i poleciała. Pernille podejrzewała, że ktoś podał Magii morfinę. W końcu odważyła się zapytać na głos, czy możliwe, że ktoś pacjentce podał tę substancję. I gdy lekarz na nią dziwnie spojrzał, wtedy Christina wykrzyknęła, że tak, ona podała, tylko zapomniała dopisać tego do karty. Lekarz dopytał, czy przypadkiem nie podano też jej innych leków, ale Christina zaprzeczyła. Na wszelki wypadek pacjentce zrobiono także tomografię komputerową i wtedy wyszło, że doszło do poważnego uszkodzenia mózgu. A to oznaczało, że należy powiadomić rodzinę, że stan Magii będzie się już tylko pogarszał. Pernille wciąż biła się z myślami. Wiedziała, że wcale tak nie musi być. Że wystarczy, że powie o swoich podejrzeniach, że Christina podała coś więcej niż morfinę. Zastanawiała się nad tym, że w końcu złapała Christinę z 2 strzykawkami. Jedna to była morfina, a druga? Uznała, że musi iść do lekarza i powiedzieć mu o swoich wątpliwościach. Lekarz porównał zdjęcie tomografii, które zrobiono pacjentce dzisiaj i które zrobiono przed świętami Bożego Narodzenia. Wtedy okazało się, że miała dokładnie to samo uszkodzenie w mózgu. A to oznaczało, że to nie to było przyczyną jej stanu. I być może Pernille miała rację. Rozpoczął się wyścig z czasem. Magii można było jeszcze uratować. Ponownie podłączono ją pod aparaturę i liczono, że uda jej się przywrócić przytomność. Pernille powiedziała lekarzowi, że podejrzewa, że ktoś podał Magii stesolid. Wiele ryzykowała, bo nie miała pewności. Nie przyłapała na tym Christinę, ale czuła, że właśnie tak musi zrobić. I dzięki temu uratowała Magii. Bo podano jej środek, który blokował działanie tego leku. A po 2 minutach okazało się, że zadziałał. Pernille odetchnęła z ulgą. Wiedziała też, że musi jak najszybciej przekazać to Nilsowi i że muszą działać. 1 marca 2015 roku Pernille zadzwoniła na policję. Przedstawiła się, a potem powiedziała, że podejrzewa swoją współpracowniczkę o to, że zabiła 2 osób. Przekazała policjantom, że jej zdaniem Christina podawała pacjentom leki, które powodowały ich śmierć albo zatrzymanie krążenia. Dodała też, że przez cały dyżur zbierała dowody i oczywiście wszystkie je przekaże do dalszych analiz. Nils zjawił się w szpitalu o godzinie 7 rano i kazał od razu zabezpieczyć wszystkie odpady z izby przyjęć. Następnie zadzwonił do szefa policji, którego znał osobiście, i poprosił go, aby ten zajął się tą sprawą. Mężczyzna od razu zareagował i wezwał swoich ludzi. Sam również udał się do szpitala. Jeszcze tego samego dnia Christina Eistrup Hansen została aresztowana, przesłuchana i oskarżona. Teraz przed śledczymi stało trudne zadanie. Trzeba było znaleźć dowody, że ta kobieta faktycznie zabiła pacjentów szpitala. Śledztwo trwało prawie rok, a akt oskarżenia ostatecznie był gotowy 28 stycznia 2016 roku. Pomimo usilnych wysiłków w celu szybkiego zebrania zużytych strzykawek, węży, ampułek, wiader i tym podobnym oraz prób zabezpieczenia odcisków palców, policja nie znalazła ani jednego istotnego, rozstrzygającego dowodu. Mimo tego prokurator zdecydował się oskarżyć Christinę. Analizowano cztery sprawy. Jedną z 2012 roku, czyli 72-letniego Arnego, oraz trzy sprawy z 2015 roku, czyli 66-letniego Vigo, 86-letniej Anny i 73-letniej Magi, która jako jedyna przeżyła. To, co na pewno było wspólnym mianownikiem w tych wszystkich przypadkach, to to, że Christina była wówczas na nocnym dyżurze. Kobieta ostatecznie została oskarżona o trzy zabójstwa oraz jedno usiłowanie zabójstwa. Do tego kradzież leków, nielegalne posiadanie leków i podanie swojej własnej córce silnych środków nasennych. Do tego w trakcie pobytu w areszcie znaleziono u niej telefon, więc doszedł do tego zarzut nielegalnego posiadania i używania telefonu komórkowego. Jeśli chodzi o stanowisko Christiny, to ona nie przyznała się do winy. Początkowo sprawa toczyła się w sądzie rejonowym w Nykubing. Przez całą wiosnę 2016 roku trwały rozprawy sądowe z przesłuchaniami świadków ze szpitala i biegłych. Sprawę śledziło też wielu dziennikarzy. Aby pomieścić wszystkich, trzeba było połączyć dwie sale rozpraw. W sądzie ponownie Christina nie przyznała się do wszystkich postawionych jej zarzutów. Jej obrońca bardzo dużo czasu podczas procesu spędził na tym, aby przekonać sędziów, że jego klientka była narażona na plotki i pogłoski ze strony jej kolegów i koleżanek z pracy. Z kolei prokurator przedstawił to w ten sposób, że dla niej pacjenci byli statystami w jej okropnej sztuce. Że przecież każdy, kto idzie do szpitala, to oczekuje, że otrzyma profesjonalną i odpowiednią opiekę, a nie, że jego zdrowie się tam tylko pogorszy. Do tego podsumował ją w taki sposób, że później podchwyciły to media i nazywały ją diabłem śmierci, a dokładniej powiedział: oskarżona nie była aniołem śmierci, była diabłem śmierci. Świadkowie, którzy się pojawiali, przedstawili Christinę jako profesjonalistkę, choć faktycznie lubiła, jak dużo się działo. Dla niektórych była dobrą koleżanką, dla innych przyjaciółką. Ale były też osoby, które mówiły, że w zasadzie od dawna coś podejrzewały. Tylko, że nic nie mówiły. Do tego Christina nie hamowała się w swoich wypowiedziach. Napisała m.in. na Facebooku, po tym jak na jej oddziale, w trakcie jej pracy na dyżurze dokładniej zmarły cztery osoby, że o tym, co się działo, to można by nakręcić film. I niektórzy uważali, że było to bardzo nie na miejscu. Jedna z jej koleżanek z pracy, która właśnie mówiła o tym poście z Facebooka, powiedziała, że dla niej było to tak niewłaściwe, że aż usunęła ją ze znajomych. Jednak większość osób mówiła, że była to bardzo pewna siebie kobieta, energiczna, że często przejmowała kontrolę, zwłaszcza jak u pacjenta wystąpiła sytuacja zagrażająca życiu. Często też wcinała się lekarzom, wierząc, że sama lepiej wyleczy pacjentów. Natomiast w trakcie procesu wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Mianowicie zastąpiono prokuratora, który zdecydowanie przekroczył granicę. Bo publicznie wypowiedział się na temat zabijania pacjentów przez pielęgniarki. Tak jakby je o to oskarżył, że tak wszystkie robią. To sprawiło, że do akcji wkroczył Związek Pielęgniarek i zdecydowanie nie zgodziły się na takie traktowanie. A w rezultacie zmieniono właśnie prokuratora. I taka ciekawostka, tym prokuratorem była kobieta. Nowym prokuratorem był mężczyzna i uznał, że faktycznie nie ma rozstrzygających dowodów przeciwko Krystynie, ale jednak jest mnóstwo dowodów, które świadczą o tym, że robiła krzywdę pacjentom. Przyjął zupełnie inną taktykę, bo postanowił się skupić na jej ocenie psychiatrycznej i w tym też znaleźć motyw. Bo warto podkreślić, że choć nie zdiagnozowano u niej żadnej choroby, to jednak specjaliści dostrzegli u niej pewne zaburzenie. A dokładniej nazwali to histrioniczną osobowością. I osobowość histrioniczna to jedno z zaburzeń osobowości. Polega na tym, że taka osoba zachowuje się w sposób teatralny, próbuje na siebie zwrócić uwagę i być widoczną dla innych. To też wpływa na jej kontakty z innymi. Jest też zmienna i chwiejna emocjonalnie, ale przede wszystkim posiada nadmierną ekspresję emocji. Osoba z tym zaburzeniem często nie ma zahamowań w takim teatralnym przedstawianiu własnych rozterek i życiowych dramatów. Chce za wszelką cenę skupić na sobie uwagę otoczenia i robi wszystko, aby zdobyć jego akceptację. W związku z tym ma zdolności nie tylko do koloryzowania tego, co się u niej wydarzyło, ale też przedstawienia sytuacji, które w ogóle nie miały miejsca. Czasami bywa kokieteryjna, a czasami kapryśna. Taka osoba może mieć także skłonność do popadania w stany depresyjne. Wtedy wymaga jeszcze większej uwagi ze strony otoczenia, więc robi wszystko, aby ją zyskać. Krystyna nie była wcześniej karana. Do aresztu prowadziła całkiem zwyczajne, przeciętne duńskie życie na prowincji ze swoim chłopakiem i obecnie 8-letnią córeczką z poprzedniego związku. Miała też dobrą relację z rodzicami, a rodzina wspierała ją w sądzie. Poruszono też temat, że opiekowała się swoją młodszą siostrą, która chorowała na raka aż do śmierci. I to, co było właściwie takie zaskakujące podczas procesu, to to, że żaden ze świadków nie miał jej nic do zarzucenia w kwestii jej kwalifikacji. Wszyscy podkreślali, że była wykwalifikowana i kompetentna. Łącznie zeznano ponad 70 świadków do złożenia zeznań. Za motyw zbrodni uznano to, że kobieta potrzebowała ciągłej uwagi i wykazywała zachowania narcystyczne. A zdaniem prokuratury w tej sprawie nie było żadnych okoliczności łagodzących. W związku z tym sąd rejonowy wydał wyrok 24 czerwca 2016 roku. Krystyna Ajstrup Hansen została uznana za winną 3 zabójstw i 1 usiłowania zabójstwa, a w związku z tym skazana na dożywocie. W przypadku pozostałych zarzutów też właściwie została uznana za winną. Wyjątkiem było tylko naruszenie ustawy o zezwoleniach i używania telefonu komórkowego w zakładzie karnym. W tej kwestii została uniewinniona. Według duńskiego prawa mogłaby się starać o zwolnienie warunkowe po 12 latach. W trakcie ogłaszania wyroku Krystyna pozostała niewzruszona. Stała nieruchomo i wpatrywała się tylko w skład sędziowski. Takiego procesu jeszcze w Danii nie było. A teraz ona, jako pierwsza kobieta od 20 lat w Danii, została skazana na dożywocie. Do tego Krystyna została jeszcze zobowiązana do zapłacenia 425 tysięcy koron duńskich, czyli około 250 tysięcy złotych odszkodowania dla rodzin ofiar oraz 25 tysięcy koron, czyli około 15 tysięcy złotych, Magi, czyli pacjentce, która przeżyła. Przyjrzyjmy się jeszcze Krystynie i motywie jej postępowania. Jak mówiłam, zdiagnozowano u niej histrioniczne zaburzenie osobowości. I w jej przypadku wskazano jeszcze na to, że prawdopodobnie cierpi na szczególny przypadek syndromu wybawiciela. Dlaczego szczególne? Dlatego, że podczas gdy większość osób takim syndromem naraża własne zdrowie, aby pomóc innym, Christina narażała życie ofiar, którym chciała potem pomóc. Nie przejmowała się przy tym, ani nie brała pod uwagę, że może kogoś zabić. Jedynie pragnęła być taką wybawicielką, bohaterką. Uratować ich. Było w niej wielkie pragnienie bycia zauważoną i podziwianą przez ludzi wokół niej. Dlatego nie widziała w tym nic złego, że krzywdzi innych. Ale nie rozwinęliśmy jeszcze jednego tematu, bo powiedziałam, że została także oskarżona o podawanie córce środków nasennych. I faktycznie nawet w jej przypadku nie powstrzymała się przed tym, aby nie narażać jej zdrowia. Na przykład była taka sytuacja, że Christina zabrała córkę do szpitala na badania, ponieważ uznała, że coś jest nie tak. Potem opowiedziała o tym swojemu byłemu partnerowi, który był ojcem dziewczynki, że była taka sytuacja. Natomiast ten stwierdził, że córka nie wygląda na chorą i nie do końca rozumie, dlaczego znowu, czyli była już taka sytuacja, wybrała się z nią do szpitala. I trochę się to może kojarzyć ze sprawą Didi Blanchard i Gypsy Rose, bo tam też faktycznie mama chciała kosztem córki być gdzieś tam w centrum uwagi, tylko że oczywiście to był inny syndrom. Tutaj raczej Christina chciała być tą wybawicielką, jakby ocalić córkę. Nie zdawała sobie jakby z konsekwencji tego postępowania. Może nie to, że nie zdawała, ale w ogóle nie brała pod uwagę, że mogłaby jej zrobić jakąś krzywdę. Pernille również zastanawiała się nad tym, jaka była motywacja Christiny, ale nigdy nie brała pod uwagę, że kobieta zabijała dla zabijania. Wątpiła, że sprawia jej to radość. Raczej ją właśnie podejrzewała o to, że chciała być tą, która kogoś ocali. Było też podejrzenie, że może swego rodzaju było to jakieś uzależnienie, że po prostu te emocje, ta adrenalina, która jej się wydzielała w trakcie ratowania pacjenta, sprawiała, że chciała więcej i znów i znów. Ale jednoznacznie trudno było powiedzieć, a sama Christina nigdy się nie wypowiedziała na ten temat. W międzyczasie jej prawnik zaskarżył wyrok do Sądu Najwyższego. Wystąpił o uniewinnienie. Rozprawa była rozpatrywana wiosną 2017 roku. Christina miała już wtedy nowego obrońcę. Ten postanowił podważyć dowody i udało mu się to. Między innymi dostarczył oświadczenie Rady Lekarzy Sądowych, że u zmarłych pacjentów nie było takiej ilości leków, jaką deklarowano w sądzie okręgowym. Do tego nie można było jednoznacznie określić, że to właśnie leki przyczyniły się do zgonów tych pacjentów, bo byli już bardzo schorowani. W związku z tym Sąd Najwyższy uznał, że kobieta jest winna czterokrotnego usiłowania zabójstwa i skazał ją już nie na dożywocie, a na 12 lat pozbawienia wolności. Jednym z dziennikarzy, który był na każdej rozprawie sądowej i śledził tę sprawę od początku, był Christian Corfixen. Z jednej strony ta sprawa bardzo go fascynowała, ale z drugiej też irytowała. Przy zeznaniach świadków miał często ochotę podnieść rękę i jeszcze o coś dopytać, bo nie mógł zrozumieć, jak przez tyle lat Christina mogła zabijać pacjentów. Bo o tym głośno jeszcze nikt nie powiedział, ale to, że oskarżono ją w przypadku tych czterech pacjentów, nie oznaczało też, że nie dopuściła się czegoś takiego w przypadku innych. Nie rozumiał też, dlaczego ci świadkowie, którzy mówili, że coś podejrzewali, niczego nie zrobili. A potem, gdy już zapadł wyrok, nie mógł zrozumieć, dlaczego niektórzy dalej jej bronią. Co w niej takiego było, że byli przekonani, że jest niewinna? Mężczyzna zgłębił tę sprawę z kilku stron. Kilkukrotnie rozmawiał z samą Christiną w więzieniu. Rozmawiał z jej rodzicami oraz obrońcami. Przesłuchał jej współpracowników, a także policjantów i prokuratorów prowadzących tę sprawę. Skontaktował się także z rodzinami ofiar. Wszystko, co zostało mu przekazane, sprawdził pod kątem wiarygodności, na ile to oczywiście było możliwe. Skontaktował też się z różnymi ekspertami i specjalistami, aby zweryfikować informacje, które posiadał. A efektem tych działań jest właśnie jego książka Pielęgniarka, o której już Wam dzisiaj wspominałam i którą zdecydowanie polecam, aby właśnie uzupełnić sobie całą tę sprawę o nowe informacje. Ważne jest też to, że dziennikarz ostatecznie nie zajął żadnego stanowiska. Po prostu przedstawia po kolei informacje, jakich się dowiedział. Jeśli chodzi o jego rozmowę z Krystyną, to kobieta cały czas twierdziła, że jest skazana za coś, czego nie zrobiła. W marcu 2023 roku odsiedziała już 2/3 kary. Przysługuje jej już zwolnienie warunkowe, ale wciąż oficjalnie nie podano, czy do niego doszło. W książce Korfiksena znajdziemy także informacje o tym, że policja wszczęła naprawdę szeroko zakrojone i dokładne śledztwo w sprawie wszystkich niewyjaśnionych zgonów, które miały miejsce od momentu zatrudnienia Krystyny w tym miejscu. Dziennikarz zastanawiał się też nad kwestią, dlaczego nikt niczego nie podejrzewał albo nie zgłosił. I doszedł do wniosku, że to była kwestia pewnej kultury Duńczyków, bo zaufanie wśród nich wzajemnie do siebie wydaje się być większe niż w przypadku pozostałej części świata. Ale z drugiej strony, po tym jak skazano Krystynę, na jaw zaczęły wychodzić różne informacje, ludzie zaczęli się otwierać i też mówić źle o kobiecie. Nagle wspominali, że nie zawsze jednak była taka idealna, że czasami za dużo imprezowała, że podrywała chłopaków koleżanek, że wydawało się, że często koloryzuje i zawsze musi być w centrum uwagi. Zdaniem niektórych też szukała dramatów albo czegoś, co dawało jej uczucie podniecenia. Ale konsekwencje poniosła nie tylko skazana, ale także i Pernille, która do dzisiaj pracuje w szpitalu w Nykøbing Falster. Pernille nie czuła, że dyrekcja ją wspiera. Wszyscy się nagle od niej odwrócili, a były też pielęgniarki, które na przykład nie chciały z nią współpracować. Dla nich zdradziła jedną z nich i nie chciały mieć z nią nic wspólnego. Więc na pewno jej zaangażowanie w tę sprawę wpłynęło na jej życie. Ale właściwie serial Netflixa podobno trochę to odczarował. Trochę pokazał ją w lepszym świetle. Najgorsze dla niej było to, jak inni mówili, że wbija ludziom nóż w plecy, że nie można na niej polegać, że lepiej się trzymać od niej z daleka. Ale nie poddała się i uznała, że nie ucieknie. Natomiast jej mąż Nils, bo ostatecznie para zdecydowała się na ślub, uznał, że nie chce pracować już w tym szpitalu. Przeprowadzili się też do Maribo, a na świecie powitali swoje pierwsze dziecko. Każdy z nich miało też dzieci z poprzednich relacji. W 2020 roku w wywiadzie Pernille stwierdziła, że ma też żal do dyrekcji i ogólnie całej służby zdrowia, że nie wyciągnięto konsekwencji z całej tej historii. Że liczyła, że zrobi się z tego jakaś ogromna dyskusja, że przyjdą jakieś zmiany, poprawi się ta sytuacja, ale nic się takiego nie stało. I zdaniem największym błędem było to, że jeżeli na przykład podejrzewa się jakąś pielęgniarkę albo lekarza o to, że działa niezgodnie z etyką lekarską, to omawiało się to wtedy z przełożonym, a nie wzywało policję. I jej zdaniem to jest błąd, dlatego że często przełożony kierował się tym, czy kogoś lubi, czy darzy go sympatią. I że lepiej byłoby wezwać policję, która byłaby bezstronna. Pernille podkreśla, że właśnie przez to Krystyna była w stanie funkcjonować tak długo i że nikt nie przyglądał się jej działaniom, bo przecież była lubiana, popularna, profesjonalna. Do czasu. Na pewno też istotne jest to, aby lepiej kontrolować leki, które są brane przez pielęgniarki. Zaufanie zaufaniem, ale w tej kwestii zdaniem Pernille nie powinno być takiej dostępności. Bo te wszystkie substancje, które Krystyna podawała pacjentom, wzięła właśnie ze szpitalnej półki, więc nawet nie musiała się natrudzić, aby je zdobyć. Miała je pod ręką i nikt jej nie kontrolował. Dlatego pielęgniarka uważa, że jest to zdecydowanie zacofany sposób myślenia i że wypadałoby wprowadzić w końcu jakieś zmiany. Najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że oficjalnie szpital, właściwie władze szpitala, nigdy nie okazały jej żadnego wsparcia czy uznania. Wręcz przeciwnie. Ale kobieta się nie poddała. Jak już mówiłam, Netflix wypuścił w tym roku serial o tej sprawie pod tytułem Pielęgniarka. Nie będę wam go opisywała, myślę, że mniej więcej wiecie, o czym będzie, skoro dotyczy tej sprawy. Ale chciałam wam powiedzieć jedną ciekawostkę. W tym serialu Pernille cały czas dzwoniła do Nilsa w trakcie tego dyżuru, gdy zbierała dowody, a w prawdziwym życiu pisała do niego SMS-y. Sandra o tej sprawie napisała tak. Kiedy w 2003 roku przyjechałam do Danii, mieszkałam w Nykobing Fasta z mamą i ojczymem. Mój ojczym umarł w szpitalu w Nykobing w 2010 roku. Kiedy sprawa pielęgniarki Christiny ujrzała światło dzienne, wszyscy byli w szoku. To była pierwsza taka sprawa w Danii, gdzie w szpitalu, zamiast pomagać chorym, próbowano odbierać im życie. Była to bardzo głośna sprawa w całej Danii, ale szczególnie na Lolland i Foste, bo to najbliższy szpital w tej części Danii. W każdym barze, sklepie, na rynku czy w kolejce w sklepie ludzie rozmawiali na temat pielęgniarki, która niosła śmierć. Ta sprawa nigdy nie zostanie zapomniana, bo takie sprawy, dzięki Bogu, zdarzają się bardzo rzadko, ale też dlatego, że do takich spraw w ogóle nie powinno dochodzić. Lekarze i pielęgniarki wzbudzają w ludziach zaufanie i wiarę w to, że wszystko będzie dobrze, a nie w to, że nigdy już nie zobaczymy nic innego niż szpitalne łóżko. Wydaje mi się, że od 2015 roku bardzo wiele osób zadawało sobie pytanie, czy ktoś z nich mógł być jej ofiarą, lub czy ktoś, kto umarł w szpitalu, tak naprawdę został zamordowany. Ja sama zadawałam sobie to pytanie i chyba nadal nie mam na nie w 100% pewnej odpowiedzi. Czy mój ojczym umarł w wieku 48 lat? Czy tak naprawdę został zamordowany przez chorą pielęgniarkę? I na koniec informacja o Christinie. W pewnym momencie kobieta zdecydowała, że chciałaby targnąć na swoje życie. I podjęła taką próbę. Była sfrustrowana sytuacją, w jakiej się znalazła i nie mogła się pogodzić z wyrokiem. Stąd też zapadła u niej taka decyzja. Zrobiła to bezskutecznie i dalej odsiaduje prawdopodobnie swój wyrok, choć jak mówiłam, oficjalnie nie wiadomo, ponieważ służba więzienna nie ujawnia, czy więźniowie zostali zwolnieni warunkowo. Według niektórych źródeł kobieta jednak dalej przebywa w więzieniu, i spędzi tam jeszcze czas do lata 2028 roku. I to już wszystkie informacje na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i jakie macie przemyślenia. Przypominam, że w opisie znajdziecie link do wyjątkowej oferty BookBeata i że jest ważna tylko do końca czerwca. Możecie też wejść bezpośrednio na stronę www.bookbeat.pl i wpisać kod historię. I z mojej strony to wszystko. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze, za udostępnienia, za łapki w górę. Dziękuję też za subskrypcję i wasze wsparcie na YouTube oraz Patronite. A zwłaszcza patronom. Jakubowi, Adzie, Rafałowi, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie. Przypominam też, że był to ostatni odcinek serii Zbrodnie po nordycku, więc jestem ciekawa, jak wam ta seria się podobała i czy chcielibyście, żeby wróciła. Dajcie znać też w komentarzu, jestem bardzo ciekawa waszych opinii. No, to już teraz na pewno wszystko i jeszcze raz dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.